Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O obiektywizm w irlandzkiej debacie nad ochroną najmłodszych zaapelował rzecznik Watykanu.
W Chinach przygotowywane są kolejne święcenia biskupie bez zgody Stolicy Apostolskiej.
W Krakowie pożegnano zmarłego biskupa Albina Małysiaka.
22 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Kapłan o polskich korzeniach będzie biskupem na Łotwie. Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez niemal 80-letniego biskupa Antonsa Justsa. Był on ordynariuszem diecezji Jełgawa, czyli dawnej kurlandzkiej Mitawy w centralnej części Łotwy. Jego następcą będzie z woli papieża 60-letni ksiądz Edward Spawlowskis z archidiecezji ryskiej. Pochodzi on z Ładgalii, czyli historycznych polskich Inflant, i w ciągu 36 lat kapłaństwa pełnił szereg funkcji w duszpasterstwie parafialnym. Wykładał też w ryskim seminarium duchownym, ucząc tam m.in. języka polskiego. Jego aktywność duszpasterska w czasach sowieckich wzbudziła zainteresowanie KGB. Służby specjalne sprowokowały nawet ciężki wypadek samochodowy z udziałem duchownego. Wydarzenie z 1984 roku wpisało się w falę prześladowań łotewskiego kościoła.
Ostatnio ksiądz Pawlowskis był proboszczem w parafii Chrystusa Króla w Rydze. Jak sam podkreśla, nominacja biskupia była dla niego sporym zaskoczeniem, jako że nie uważa się za kogoś odpowiednio przygotowanego do takich funkcji. Do tej pory po prostu pełniłem swoje zadania i już, dodaje biskup nominat.
To jest szokująca wiadomość dla mnie samego. Nie wiem, co powiedzieć w takiej sytuacji, bo przecież nie szykowałem się kilka lat na takie zadanie. Chociaż bałem się wziąć, teraz już wziąłem te obowiązki, zgodziłem się. Więc nie o tym trzeba myśleć teraz, a o tym, jak to wypełnić. Spodziewam się tylko na to, że Pan Bóg będzie prowadził i mnie, i tych ludzi, do których jestem posłany. I z tą myślą, że On będzie działał w mojej diecezji, jak działa w całym Kościele. Dotychczas jeszcze tak nie badałem, ale diecezja jest mała i katolicy w mniejszości, to większość jest protestantów, jakaś spora część też prawosławnych. Co do księży, jest niedawno wyświęcony jeden diakon, za kilka miesięcy może będzie drugi. Kilka księży młodych jest, takich gorliwych. Są też starsi księża, którzy już mieliby prawo na wypoczynek, ale u nas takie warunki, że księża pracują do samego końca.
O obiektywizm i rzeczywistą troskę o ochronę najmłodszych zaapelował rzecznik prasowy Watykanu, odpowiadając na pytania dziennikarzy w związku z debatą toczącą się w Irlandii. Dotyczy ona raportu o nadużyciach duchownych względem nieletnich w diecezji Cloyne. Irlandzki premier bezprecedensowo skierował w parlamencie wprost przeciw Stolicy Apostolskiej zarzut tuszowania skandalu.
Ksiądz Federico Lombardi potwierdził, że jak już zostało powiedziane, Stolica Apostolska odpowie w należny sposób na pytania postawione przez irlandzki rząd w związku z raportem o diecezji Cloyne. Watykański rzecznik wyraził nadzieję, że debata tocząca się na tak dramatyczne tematy rozwijać się będzie z koniecznym obiektywizmem. Musi ona przyczynić się do sprawy, która winna najbardziej leżeć wszystkim na sercu, a mianowicie do ochrony dzieci i młodzieży oraz do odnowienia atmosfery zaufania i współpracy dla osiągnięcia tego celu. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej przypomniał, że tego właśnie życzył papież w swoim liście do katolików Irlandii.
Trzeba dodać, że raport dotyczący diecezji Cloyne piętnuje nie tylko zaniedbania władz kościelnych w sprawie nadużyć seksualnych osób duchownych względem nieletnich, bardzo wyraźnie mówi też o nie mniej poważnych zaniedbaniach instytucji państwowych w tym względzie.
Bez papieskiej aprobaty w Chinach zostanie wyświęconych w najbliższym czasie 7 kolejnych biskupów. Poinformował o tym w wywiadzie dla dziennika China Daily wiceprzewodniczący zależnego od komunistycznych władz Stowarzyszenia Patriotycznego Katolików Chińskich. Jest nim ksiądz Joseph Guo Jinkai, który w listopadzie 2010 roku przyjął sakrę bez zgody Watykanu, a tym samym automatycznie popadł w ekskomunikę. To właśnie jego święcenia doprowadziły do napięć w relacjach watykańsko-chińskich, które następnie pogłębiły dwie kolejne nielegalnie dokonane sakry. Obecna zapowiedź nowych święceń na pewno nie będzie sprzyjała przezwyciężeniu zaistniałych trudności i normalizacji dwustronnych relacji.
Jak zapowiada strona chińska, na siedmiu sakrach się nie skończy. Liu Bainian, czyli honorowy zwierzchnik Stowarzyszenia Patriotycznego, zwany popularnie chińskim papieżem, uprzedził, że proces ten obejmie 40 wakujących diecezji. Wszystkich diecezji jest w Chinach 97. Co więcej, dodał, że te działania mają na celu dobro Kościoła. Chiny nie mogą postawić tamy rozpowszechnianiu Ewangelii. Co roku do kościoła wstępuje tam ponad 100 tysięcy ludzi, co w ciągu ostatnich lat doprowadziło do jego wielkiego rozwoju, powiedział Liu Bainian i dodał: boimy się bardziej Boga, który nakazuje nam głosić słowo, niż jego przedstawiciela na ziemi, czyli papieża. Kilkadziesiąt sakr biskupich miałoby się odbyć w zależności od okoliczności w przeciągu 4-5 lat. Obserwatorzy podkreślają, że jeśli do tego dojdzie, będzie to równoznaczne z powstaniem w Chinach kościoła schizmatyckiego, nieuznającego zwierzchności papieża.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Wystawa z okazji Światowych Dni Młodzieży, przedstawiająca różne momenty z życia Jezusa, otwarta została w Muzeum Prado w Madrycie. Wśród dzieł można oglądać perłę muzeów watykańskich, zdjęcie z krzyża Caravaggia. Tytuł wystawy to Słowo, które stało się obrazem, wizerunki Chrystusa w Muzeum Prado.
Wystawa to prawdziwa teologia wizualna, słowo zamienione w obraz. Chrystus jawi się jako dobry pasterz, światło świata, droga, prawda i życie, ale także jako Agnus Dei i Salvator Mundi. Autorami obrazów są najlepsi malarze hiszpańscy ze zbiorów Muzeum Prado: Velázquez, El Greco, Ribera, Zurbaran, Murillo czy też Juan de Juanes. Na wystawie można podziwiać też dzieła szkoły flamandzkiej, m.in. van der Weydena i Rubensa, a także szkoły włoskiej, głównie weneckiej, m.in. Sebastiana del Piombo i Tintoretta. Prawdziwą perłą wystawy jest zdjęcie z krzyża, którego autorem jest Caravaggio. Obraz, który został wypożyczony przez Muzea Watykańskie, jest po raz pierwszy w Hiszpanii dzięki programowi Dzieło Zaproszone Stowarzyszenia Przyjaciele Prado. Podczas Światowych Dni Młodzieży Muzeum Prado oferuje wstęp wolny dla wszystkich uczestników madryckiego spotkania. Ponadto zostanie także specjalnie otwarte przez 3 noce. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W wieku 79 lat zmarł kubański arcybiskup Pedro Meurice. Śmierć nastąpiła wczoraj w Miami w Stanach Zjednoczonych. Emerytowany metropolita Santiago de Cuba w szpitalu na Florydzie leczył się na cukrzycę. Przez 37 lat kierował on najstarszą kubańską diecezją, powstałą na początku XVI wieku. Związany jest z nią tytuł prymasa Kuby.
Arcybiskup Meurice był człowiekiem wiary i modlitwy, a zarazem bardzo bliskim ludziom, przypomina w komunikacie o śmierci swego poprzednika jego następca arcybiskup Dionisio Garcia Ibanez. Zmarłego cechowała odwaga. Niezapomniane pozostało przemówienie, którym 13 lat temu powitał przed mszą w Santiago de Cuba Jana Pawła II odwiedzającego Karaibską wyspę. Wygłosił je wobec licznie zgromadzonych wiernych i najwyższych przedstawicieli komunistycznych władz, wśród których był też obecny prezydent Raúl Castro, brat będącego wówczas u władzy wodza kubańskiej rewolucji Fidela. Arcybiskup Meurice nie zawahał się mówić o konieczności demitologizacji fałszywych mesjanizmów. Stwierdził, że coraz więcej Kubańczyków myli ojczyznę z partią, a kulturę z ideologią. Przypominał emigrantów i tych, którzy są na wygnaniu wewnętrznym. Powiedział, że wskutek konfrontacji ideologicznej z marksizmem, leninizmem wprowadzonym przez państwo, Kościół ma ograniczone środki, ale nie brakuje mu porywów Ducha Świętego.
Ciało emerytowanego prymasa Kuby przewiezione zostanie na wyspę. Arcybiskup Pedro Meurice, zgodnie ze swą ostatnią wolą, spocznie na cmentarzu w Santiago de Cuba.
6 braci kapłanów pożegnało w Indiach swoją zmarłą matkę. Elizabeth Anicuzzi Cattil wydała na świat 15 dzieci, z których większość poświęciła się służbie kościołowi. Jeden z synów został nawet biskupem syromalabarskiej diecezji Idukki w południowych Indiach. Zaś spośród 7 córek 4 wybrały życie zakonne.
Z pewnością spełni się obietnica świętego Jana Bosko wobec zmarłej Elizabety, powiedział w homilii pogrzebowej arcybiskup Dominik Dżala. Arcybiskup diecezji Shillong odniósł się w ten sposób do stwierdzenia założyciela Salezjanów, według którego kapłan jest błogosławieństwem dla swojej rodziny, a ci, którzy poświęcają swojego syna na służbę Kościołowi, będą błogosławieni przez pokolenia.
Liczni wierni i kilkudziesięciu biskupów z przewodniczącym Episkopatu Polski na czele wzięło udział w Krakowie w pogrzebie biskupa Albina Małysiaka. Zmarły hierarcha miał 94 lata i był najstarszym biskupem w Polsce.
W katedrze na Wawelu mszę świętą żałobną odprawił krakowski metropolita kardynał Stanisław Dziwisz, który mówiąc o zmarłym zwrócił uwagę na heroiczność jego życia i świadectwo, jakie złożył w czasie II wojny światowej, ratując 5 Żydów. Zauważył też bliską przyjaźń, jaka łączyła biskupa Albina Małysiaka z kardynałem Karolem Wojtyłą, a później papieżem Janem Pawłem II.
Biskup Albin wnosił w środowisko Ojca Świętego radość, optymizm i niezwykły humor. Już po latach Jan Paweł II napisał w książce Wstańcie, chodźmy. Ceniłem biskupa Albina za jego dynamizm.
Z kolei wielkim synem Kościoła nazwał zmarłego przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik.
To rzeczywiście wielki syn Kościoła, który odchodzi dzisiaj spośród nas, stanie przed Bogiem jako wielki orędownik naszej Bożej i naszej ojczystej sprawy.
W ostatniej drodze biskupa Małysiaka nie zabrakło Krakowian, którzy przyszli na Wawel z potrzeby serca.
Na pewno jeden z najlepszych biskupów, jaki znam. Prawdziwy świadek Chrystusa.
To jeden z takich ostatnich wielkich biskupów, który kochał nasz kraj. Był jednak też sprawiedliwym wśród narodów świata.
Biskup Albin Małysiak został pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Dla Radia Watykańskiego, Anna Łoś, Radio Kraków.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Ukazał się specjalny list konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce przed sierpniowymi uroczystościami 70. rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jak powiedział ksiądz Tomasz Sielicki, przewodniczący konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich, trzeba dziś przypominać o niezwykłej postawie ojca Maksymiliana.
On szedł już na stałe do naszej świadomości kościelnej, kościoła w Polsce, kościoła w świecie i troszkę zapomnieliśmy o niezwykłej sile tego świadectwa, że on oddał dobrowolnie życie, wybierając śmierć, która czekała drugiego człowieka, Franciszka Gajowniczka. To jest w historii kościoła jeden z bardzo nielicznych przykładów.
W liście podkreślono również, że spoglądając na świętego Maksymiliana, trzeba być uważnym, by nie zapomnieć o Maksymilianie człowieku, żywym, zmagającym się z codziennością, by we wszystkim pozostawać wiernym Bogu i szerzyć Jego Królestwo. Zbliżający się miesiąc sierpień to w polskiej tradycji szczególny okres abstynencji i modlitwy o trzeźwość narodu. Z tej racji, podobnie jak w latach poprzednich, zespół konferencji Episkopatu do spraw apostolstwa trzeźwości, którego przewodniczącym jest biskup Tadeusz Bronakowski, wystosował specjalny apel. W dokumencie, podkreśla biskup Bronakowski, Kościół prosi wszystkich Polaków o świadectwo abstynencji w sierpniu z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych.
Bardzo serdecznie prosimy wszystkich ludzi, aby umieli również nie tylko zachować trzeźwość, ale, jak mówimy, abstynencja jest darem miłości, ten dar ofiarować w intencji własnej rodziny, w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu, w intencji rodzin i całego naszego społeczeństwa.
Członkowie zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości ponawiają apel, by zakazać, a przynajmniej znacząco ograniczyć reklamę oraz inne formy promocji alkoholu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.